Rozdział piąty. Wetknąwszy Wellę bezpiecznie za koszulę, Tajen wyszedł przez bramę akademii. Nie opuszczał jej terenu przez 5 dni, ale miał wrażenie, że minęło ich znacznie więcej, a ekspedycja zdawała się odległym wspomnieniem sprzed miesięcy. Tak jak przewidział, profesor Kirlaker po zajęciach zwerbował jego, Mika i Nila do katalogowania artefaktów, które przywieźli z Mejlantu, przez co pracowali codziennie do wieczora i Tajen nie miał okazji, by przekazać Welli wiedzę. W końcu Kirlaker poddał się natarczywym prośbom Mika, który powtarzał, że pierwszy dzień targowy jest wolny i można go poświęcić rodzinie lub innym obowiązkom. Tajen wątpił, czy Miko bądź Nil mieli jakiekolwiek zajęcia związane z rodziną lub innymi obowiązkami. Nie chcąc stracić pierwszej okazji pokazania Welli wielkich postępów współczesnej epoki, Tajen wymknął się wcześnie. Postanowił zacząć od odwiedzenia miejsca, które będzie dla niej zarówno znajome, jak i niezwykle odmienione. Ktoś zawołał go z daleka.
Tajenie, zaczekaj!
Zwolnił kroku, a potem przeklął samego siebie za to, że dał po sobie poznać, iż usłyszał wołanie Mika. Gdy do jego uszu dotarł odgłos 2 par biegnących nóg, wiedział, że udawanie i tak na nic by się nie zdało. Poza tym okazanie niezadowolenia, że chcieli spędzić czas w jego towarzystwie, byłoby grubiaństwem. Zatrzymał się i odwrócił, by zaczekać. Dokąd idziesz? Spytał Miko, zwolniwszy i przystanąwszy przed Tajenem. Nil z szerokim uśmiechem zrobił to samo.
Do drukarni.
Miko zmarszczył brwi.
Po co?
Idę zrobić ulotkę przedstawiającą Akademię jako bandę hien cmentarnych.
Uśmiech zniknął Nilowi z twarzy, ale Miko się roześmiał.
A tak naprawdę? Idziesz na spotkanie z jakąś dziewczyną, o której nam nie powiedziałeś?
Tajen wzruszył ramionami.
Nie, tak naprawdę idę do drukarni, żeby dowiedzieć się, jak to wszystko działa.
Miko uniósł brwi.
Przecież wiesz, jak to działa.
Teoretycznie nie widziałem na własne oczy.
A wy?
Ku zaskoczeniu Tajena Nil pokiwał głową.
To jak wyprawa do Mejlantu. Możesz o tym w kółko czytać, ale w rzeczywistości niczego się nie dowiesz, dopóki tego nie zobaczysz.
A potem, ku niezadowoleniu Tajena, wziął jego stronę.
Wchodzę w to. Ruszajmy.
No dobrze, rzekł Miko i uśmiechnął się szeroko. Pod warunkiem, że później pójdziemy zobaczyć coś, co ja wybiorę.
Brzmi sprawiedliwie,
uznał Nil i spojrzał wyczekująco na Tajena. Tajen stłumił westchnienie i skinął głową.
A potem ty, Nilu.
Nil wzruszył ramionami.
Jeśli coś wymyślę, mamy czas.
Droga pieszo z akademii do drukarni Leracji zajmowała 30 minut. Leżała ona bliżej uczelni niż inne budynki przemysłowe, bo instytucja ta była dobrym klientem, lecz nie na tyle blisko, żeby uczonym przeszkadzały hałas i zapachy. Tajen dostrzegł znajomą nazwę. Ledbetter i synowie. Wszedł do recepcji i zapytał, czy razem z kolegami mogą przyjrzeć się działaniu drukarni. Chcąc zadowolić potencjalnych klientów, sam pan Ledbetter oprowadził ich po budynku, najpierw pokazując próbki papieru.
Używamy najlepszych maszyn do wytwarzania papieru w zachodniej Leracji, zapewniał mężczyzna.
A pergamin? Spytał Tajen.
Ledbetter skinął głową.
Potrafimy go wyprodukować. Rzadko ktoś o to prosi ze względu na koszty. Poza tym mamy niezwykle zadowalające zamienniki.
Podszedł do komody z szerokimi, płytkimi szufladami i wyjął niewielki kremowy arkusz, a potem ze skrzynki wydobył coś, co wyglądało jak książka, ale okazało się zbiorem próbek papieru. Położył oba przedmioty na stole i otworzył książkę z próbkami na jednej z ostatnich stron.
Popatrzcie na te kartki i powiedzcie, czy widać różnicę.
Tajen przesunął palcami po arkuszu i kartce z książki,
Sprawdził fakturę i giętkość, zwijając kartkę, po czym podał próbki kolegom.
Nie wiem, czym się różnią.
Pan Ledbetter uśmiechnął się i wskazał na książkę z próbkami. Papier może udawać pergamin, ale wymaga specjalnego przetworzenia, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami. Do większości zastosowań zwykły papier wystarcza. A wydaje mi się, że ludzie zaczęli oczekiwać gładkości współczesnego papieru i jego szelestu przy przewracaniu kartek. Chcielibyście zobaczyć maszyny drukarskie?
Tak, z chęcią.
Zaprowadził ich do ciężkich drzwi. Kiedy się otworzyły, ich zmysły zaatakowała kakofonia hałasów i mieszanka zarówno przyjemnych, jak i nieprzyjemnych zapachów. Weszli za Ledbetterem do podłużnego pomieszczenia pełnego ludzi i maszyn. Tajen od razu zauważył ramiona prowadzące od każdej maszyny do długiego, obracającego się wału biegnącego pod dachem ku otworowi w przeciwległej ścianie. Nie wszystkie maszyny pracowały, więc nie wszystkie ramiona były podłączone, ale te działające pompowały coś jednostajnie. Właściciel drukarni podążył za wzrokiem Tajena.
Jesteśmy podłączeni do tego samego silnika, co cztery inne drukarnie.
Poinformował go Ledbetter, krzycząc, żeby było go słychać wśród tego zgiełku. Machnął ręką w stronę przeciwległej ściany.
Tam z tyłu.
Tajen nie potrzebował tej informacji. W drukarni było aż ciemno od sadzy. Nawet gdyby musiał teraz posłużyć się magią, miałby kłopot ze znalezieniem choćby odrobiny w swoim zasięgu. Ale gdybym wybiegł zmysłami za wysoki sufit i wyczuł magię spływającą do punktu nieco poza końcową ścianą. A to oznaczało, że musiał tam być również jakiś mag, kierujący jej przepływem i utrzymujący działanie silnika. Pewnego dnia będę pracował w takim miejscu. Jak zawsze miał mieszane uczucia co do takiej perspektywy. Jego ojciec przez większość życia zajmował się kierowaniem maszynami. Była to czarna robota, ale dobrze płatna. Na tyle dobrze, że było go stać na wysłanie Tajena do akademii w nadziei, że syn wykorzysta swój dar w ciekawszy sposób. Problem w tym, że dobrze płatna praca, w której magię wykorzystuje się w ciekawy sposób, trafia się rzadko. I właśnie dlatego wybrał na studiach także historię. Jeżeli nie poszczęści mu się w archeologii i poszukiwaniu skarbów, ani nie znajdzie żadnego pasjonującego zajęcia związanego z magią, przynajmniej będzie mógł zostać w akademii i uczyć. Pan Ledbetter zatrzymał się przy dwupoziomowym stole. Mężczyzna z poczerniałymi opuszkami palców wybierał czcionki z tac rozłożonych na blacie i układał je na urządzeniu podobnym do krótkiej szufelki. Gdy właściciel drukarni wyjaśnił poszczególne etapy przygotowywania druku, a potem zaprowadził ich do maszyn drukarskich, żeby zobaczyli powlekanie czcionek farbą drukarską i dociskanie arkuszy papieru do płyt, Tajen skupił się na nacisku książki, którą miał pod koszulą i zastanawiał się, co o tym wszystkim sądzi Vella. Czy prezentacja nie jest za szybka? Czy rozumie wszystko, co nam pokazują? Chciałbym móc ją wyjąć i sprawdzić, czy ma jakieś pytania. Podeszli do maszyn tnących i składających, przycinających pokryte drukiem arkusze do odpowiednich rozmiarów i przygotowujących je do zszycia. Zszywaniem zajmowali się pracujący w rzędzie mężczyźni. Przewodnik zabrał studentów w kąt drukarni, gdzie unosił się silny zapach kleju. Siwowłosy człowiek w skórzanym fartuchu spojrzał na nich przez soczewkę w uchwycie przytwierdzonym do ronda kapelusza.
Pan Balmer zajmuje się okładkami,
wyjaśnił Ledbetter. Odwrócił się do pracownika.
Czy mógłby pan pokazać tym młodym, przyszłym naukowcom, jak powstaje okładka?
Mężczyzna uniósł brwi, ale skinął głową i gestem poprosił ich, żeby podeszli do stołu. Odsunął na bok ułożony na blacie stos prostokątów ze sztywnego materiału i odwrócił się w stronę czegoś, co przypominało kosz ze ścinkami, po czym wyjął z niego kawałek ciemnozielonej tkaniny.
Pokrycie z tkaniny to coś więcej niż ozdoba, wytłumaczył. Tworzy zawias. Używamy tektur dwóch grubości. Te są na okładki.
Wziął z półki dwa tekturowe prostokąty, przycięte do standardowych rozmiarów, jak domyślił się Tajen.
A grzbiet tworzy się z cieńszych, bardziej elastycznych pasków tektury.
Odciął pasek z dużej rolki.
Przykleja się je w odpowiednim miejscu.
Wyjął pędzel z dużej puszki z klejem i z wprawą pokrył warstwą kleistej substancji powierzchnię tekturowych arkuszy. Potem wziął cienki pasek, przyłożył go na środku, a następnie po obu jego stronach umieścił prostokąty z grubej tektury.
A teraz tniemy.
Nożem sprawnie odciął materiał, tak aby ze wszystkich czterech stron tektury wystawał na taką samą długość i na każdym rogu odciął trójkątny kawałek. Odłożył skrawki materiału i uśmiechnął się. Przyklejamy i zaginamy. Zwilżył nadmiar tkaniny, a potem wziął do ręki płaskie, kościane narzędzie i zaczął wygładzać materiał na powierzchni tektury, począwszy od rogów, by go podwinąć, zanim klej zastygnie na krawędziach.
Trzeba wysuszyć w prasie, żeby się nie pozwijała. Ta okładka oczywiście jest bardzo prosta. Potrafimy robić odciski przed nałożeniem materiału, przyklejając na wierzch cieńsze warstwy tektury z powycinanymi wzorami, albo dodawać sznurek, żeby utworzyć wypukłość wokół grzbietu, która, choć teraz jest tylko ozdobą, imituje sposób zszywania z przeszłości. Jakieś pytania?
Tajen otworzył usta, ale Miko odezwał się pierwszy. Jak wkłada się kartki w okładkę? Starzec wskazał na długi stół w centrum introligatorni, gdzie mężczyźni obsługiwali mniejsze maszyny.
Za chwilę zobaczycie, ale przeważnie wklejamy je za pomocą arkusza grubego papieru z przodu i z tyłu.
Czy na okładki używa się skóry? Spytał Tajen. Introligator kiwnął głową, a wokół jego oczu pojawiły się zmarszczki.
Tak, w wypadku cenniejszych książek. Taka praca daje wiele satysfakcji.
Sami przygotowujecie skórę?
Nie. Zmarszczył nos. Garbarstwo to nic przyjemnego i najlepiej zajmować się nim z dala od miast. Skórę trzeba namoczyć w wapnie i zeskrobać z niej włos, a potem naciągnąć ją i obrobić, żeby była miękka. Jak słyszałem, to dość śmierdzący proces.
Jak ten klej?
Spytał Miko.
Mężczyzna się roześmiał. W porównaniu z garbarnią, ten klej to rozkoszne perfumy.
Przez twarz Tajena przebiegł grymas. Pewnie przez te wszystkie lata przywykł do zapachów w drukarni.
Jeszcze jakieś pytania?
Spytał Balmer. Tajen zawahał się, gdy jedno przyszło mu do głowy. Przyjaciele pomyślą, że oszalał, ale nie mógł nie skorzystać z okazji. Postanowił wystawić się na pośmiewisko.
Jesteśmy studentami historii. Interesują mnie osobliwe stare księgi.
Słyszał pan kiedyś o książce wykonanej z kości, ze skóry i z włosów? Introligator uniósł brwi.
Nie. Zamyślił się. Ale to chyba możliwe. Pergamin to przecież skóra. Nici można uprząść z włosów. Kości... Może dostatecznie twardy fragment mógłby zastąpić tekturę okładki. Ale musiałby być płaski. A nie znam się dostatecznie na zwierzęcych kościach, żeby stwierdzić, czy któraś by się nadała. Wzruszył ramionami. Powinieneś spytać o to rzeźnika.
A potem się uśmiechnął.
Będziesz o tym pisał? Książkę o książkach?
Tajen wzruszył ramionami.
Może. Muszę się zorientować, czy da się o tym ułożyć jakąś opowieść.
Mężczyzna roześmiał się.
W takim razie powodzenia.
Pan Ledbetter wrócił i poprowadził ich obok maszyn układających książki na półkach, gdzie czekały na dostarczenie do właścicieli. Tajen podziękował mu za czas poświęcony na przedstawienie całego procesu i zapewnił, że dowiedział się wielu pożytecznych rzeczy. Mężczyzna wyprowadził ich na zewnątrz, na słoneczne, późne popołudnie. Gdy wracali do akademii, Tajen wyczuwał kształt Welli opierającej się o jego skórę. Aż go świerzbiło, żeby ją wyjąć i sprawdzić, co sądzi o drukarni. To był rzetelny pokaz procesu przemysłowego wspieranego magią. Czy chciałaby o coś zapytać? Czego chciałaby się dowiedzieć w następnej kolejności? Miał nadzieję, że nie miała nic przeciwko temu, że spytał introligatora o książkę wykonaną z kości, ze skóry i z włosów. Czy to nie było zbyt osobiste pytanie? Może wolałaby, żebym nie znał szczegółów. Ktoś wziął go pod rękę.
To było ciekawsze, niż się spodziewałem, rzekł Miko, prowadząc Tajena w stronę bocznej uliczki. Ale te opary, chyba powinniśmy zrobić postój i napić się dla rozjaśnienia umysłów.
Neil roześmiał się.
A od kiedy to picie rozjaśnia umysł?
Obiecaliście, że później pójdziemy w miejsce, które ja wybiorę, dodał Miko. Boczna uliczka była raczej alejką. Tajen poczuł chłód, gdy weszli w jej zacienioną część. Mężczyźni i kobiety w roboczych ubraniach przechodzili tamtędy pośpiesznie, zgarbieni i zasępieni.
Dokąd idziemy? Miko opuścił jego ramię i wysunął się naprzód.
To skrót. Nie martw się, wiem, gdzie jesteśmy, już tu byłem.
Alejka wiła się i zakręcała, nigdy nie biegnąc prosto na tyle, by dało się dostrzec jej koniec. Weszli w jakieś drzwi, żeby przepuścić kobietę niosącą ogromną pakę. Za nią szło dwoje dzieci, chwiejących się pod równie dużymi ciężarami. Po kilkuset krokach Miko skręcił w kolejną alejkę, tak samo zatłoczoną jak poprzednia, a nos Tajena połaskotała znajoma woń. Zmieszane zapachy przesadnie słodkich perfum, tanich drinków i zatkanych kanałów.
To mi przypomina...
Aleja nektarowa? Spytał Neil.
Nie, odparł Miko. Rzucił okiem ponad jego ramieniem i wyszczerzył się.
Jej porządniejszy kuzyn. Kwiatowy dwór.
Porządniejszy? Mruknął Tajen. Słyszałem inne opinie. Neil posłał mu zaciekawione spojrzenie, ale Miko uśmiechnął się od ucha do ucha.
Już to mówiłem i powiem jeszcze raz. Zachowujesz się zbyt poprawnie, Tajenie.
Tajen fuknął. Ile razy mam przychodzić z wami w takie miejsca i przekonywać was, że jest inaczej?
Miko roześmiał się.
Słysząc to, Tajen poczuł dreszcz niepokoju.
Bywał już przecież w miejscach typu kwiatowego dworu, dzięki swoim przyjaciołom, ale nigdy w towarzystwie kobiety, nawet jeśli ta kobieta była książką.
Jeszcze jest jasno, powiedział. Będzie zamknięte.
Miko poklepał się po kieszeni płaszcza.
Kilku wczesnych klientów nie stanowi przeszkody.
Skąd chcesz wziąć pieniądze na...
Tajen przystanął i uświadomił sobie, że Miko musiał sprzedać świecidełko.
Hej, nie oddałeś mi jeszcze za przejazd ze stacji.
Miko się odwrócił.
Postawię ci drinka, rzucił przez ramię.
Alejka schodziła w dół rozpadającymi się schodami. Zapach wilgoci stał się intensywniejszy, ale woń perfum także się nasiliła, jak gdyby chcąc wynagrodzić im nieprzyjemności. Tajen słyszał narastający z każdym krokiem gwar wielu głosów. Na koniec schody zakręciły w prawo, po czym weszli w harmider i zgiełk zatłoczonego dziedzińca, na którym krzątało się mnóstwo ludzi. Miko odwrócił się, żeby sprawdzić, czy nikt za nimi nie idzie, a potem zaczął przedzierać się przez tłum. Na krańcach dziedzińca stali rozmawiający i pijący mężczyźni i kobiety,
Niektórzy siedzieli na starych beczkach lub skrzyniach. Wszędzie wokół ludzie śpieszyli ze swoimi sprawami, a ich ścieżki krzyżowały się. O ile Tajen się nie mylił, we wszystkich budynkach na placu mieściły się bary. Doniczki w oknach na wyższych piętrach były pełne kwiatów, które, sądząc po jaskrawych kolorach i sztywnych kształtach, prawdopodobnie nie były prawdziwe. Tajen i Neil weszli za przyjacielem do jednego z tych przybytków. Wewnątrz stały solidne krzesła i stoły oraz wysoki bar ze stołkami. Było tam mniej klientów niż na zewnątrz, ale atmosfera swobodnego wyczekiwania sugerowała, że ten spokój wiązał się z wczesną porą i że wkrótce będzie tu tłoczno. Miko wskoczył na stołek i skinął na kelnera, który rozmawiał ze szczupłą, młodą kobietą o dużych, zdumiewająco niebieskich oczach.
Kolejkę najlepszego mroczniaka, oznajmił Miko.
Tajen westchnął. Wątpił, czy kiedykolwiek odzyska pieniądze. Nieszczególnie miał ochotę na drinka tak wcześnie, ale nie było sensu odmawiać.
Miko by się upierał, a potem zrugałby Tajena i dokuczał mu, że wyjście z nim to żadna rozrywka.
Kelner skinął głową i z powrotem odwrócił się do kobiety, nalewając im drinki. Taksująco przyglądała się Mikowi, a Miko przyglądał się jej. Uśmiechnął się szeroko. Odwzajemniły uśmiech. Tajen cicho jęknął.
Jeśli to wszystko zmierza do tego, co myślę... Aż nadto świadomy był obecności wspierającej się o jego ciało Welli.
Gdyby nie Miko, moja stopa nigdy nie postałaby w takim miejscu, powiedział sobie. Jednak jakaś jego cząstka nie miała nic przeciwko, a właściwie była zadowolona, że Miko go tu przyprowadził. Nie miałby odwagi, żeby przyjść tu samemu. Bo przestrzegał mnie przed tym ojciec. A jednak niemal oczekiwało się od pełnych życia młodych studentów akademii korzystania z rozrywek, jakie oferowało miasto. Tylko że... Szkoda, że Miko chciał tu przyjść akurat teraz, pomyślał. Miko odwrócił się w stronę kobiety, gdy do niego podeszła.
Jestem Gidża. Wygląda na to, że świętujecie, powiedziała, gdy kelner postawił przed nimi drinki. Miko wziął swoją szklankę do ręki i podał jej. Witaj, Gidżo. Niedawno wróciliśmy z udanej ekspedycji do Mejlantu.
Naprawdę? Co was tam zaprowadziło?
Poszukiwanie skarbów.
I znaleźliście skarb?
Żadnego, który dałoby się porównać do tego stojącego przede mną.
Gidża uśmiechnęła się i spuściła wzrok. Tajen westchnął i sięgnął po swoją szklankę. Jakiegokolwiek słodu dodali, nie udało się zamaskować goryczy taniego alkoholu.
Najlepszy mroczniak, nie ma co.
Neil upił łyk, po czym skrzywił się i wychylił resztę. Co was tu sprowadza? Zagadnęła delikatnie, unosząc szklankę do ust i upijając maleńki łyk. Przesunęła językiem po wargach, pochyliła się do ucha Mika i coś szepnęła.
Tylko ty? Spytał Miko.
Przeniosła wzrok na Tajena i Neila.
Czekam na przyjaciółki.
Niedługo przyjdą.
Tajen trącił Mika w żebra.
Mną się nie przejmuj, nie stać mnie.
Przyjaciel rzucił na niego okiem.
Sam mówiłeś, że jestem ci winien za podróż.
Ale nie aż tyle.
Miko wzruszył ramionami.
Może pozwolisz mi ofiarować przyjacielowi prezent, co?
Chyba raczej wyświadczyć przysługę, za którą będzie musiał się zrewanżować.
W myślach poprawił go Tajen. Mimo wszystko, gdy dwie znacznie ładniejsze kobiety zeszły po schodach, dostrzegły Gidże i podeszły do nich, musiał przyznać, że nie sprzeciwiałby się tak bardzo, gdyby nie miał przy sobie Welli.
Może gdyby włożył ją do kieszeni kurtki...
Wszyscy zostali sobie przedstawieni, a Miko przyniósł kolejne drinki. Okazało się, że Tajen ma dwie szklanki, poszedł więc za przykładem Neila i szybko jedną opróżnił.
Paliło w gardło.
Ciepło rozlało się po żołądku i zaczęło przesączać do kończyn. Może i mroczniak nie był najwyższej jakości, nie był jednak słaby. Miko wdał się w beztroską rozmowę z jedną z kobiet, brunetką o okrągłej twarzy. Gidża zajęła się Nilem, który chyba popadł w przesadną fascynację. Zawsze szybko się upijał, pomyślał Tajen. Popatrzył na szklankę w swojej dłoni i zastanawiał się, czy powinien wypić zawartość. Smukłe palce wyjęły ją z jego uścisku, a gdy się odwrócił, zauważył uśmiechającą się do niego drobniejszą z trzech kobiet. W swoim pokoju mam coś lepszego, powiedziała. Wszyscy zaczęli przesuwać się w stronę schodów. Tajenowi lekko wirowało w głowie. Nie pamiętał, dlaczego nie chciał brać w tym udziału. Chwiejnie weszli na pierwsze piętro, gdzie dziewczęta poprowadziły każdego z nich w innym kierunku. Nil chichotał. Tajen odwrócił się w samą porę, by zobaczyć, jak Miko macha do niego i uśmiecha się od ucha do ucha, wchodząc z brunetką przez jakieś drzwi. Widział, jak Nil i Gidża odchodzą, a potem poczuł, że i jego ktoś łagodnie popycha ku ciemnemu, słodko pachnącemu pokoikowi. Czyjeś dłonie chwyciły go za kurtkę i ściągnęły ją. Ten ruch wytrącił go z równowagi i Tajen potknął się i upadł na brzeg łóżka. Usłyszał stłumiony śmiech. Obróciwszy się, podparł się i usiadł, po czym zamknął oczy i trzymał się za głowę, dopóki nie przestało mu się w niej kręcić. Kiedy ponownie otworzył oczy, dziewczyna stała o krok od niego, podając mu z uśmiechem kolejną szklaneczkę. Lepsze niż to, co serwują na dole. Wyciągnął dłoń po szklankę. Dzięki. Jak Mija? Uklęknęła, a jej spódnica zaszeleściła, gdy przysunęła się bliżej i wepchnęła między jego nogi, żeby dosięgnąć do koszuli. A ty? Och, Tajen. Pij. Zachęciła, po czym zaczęła odpinać mu guziki. Nie zmarnuj tego. Uniósł naczynie do ust i zamarł, gdy zimne palce prześlizgnęły się po jego piersi i zatrzymały w miejscu, gdzie zatknięta była Vella. Vella. Poczuł, że pali go twarz i przypomniał sobie, dlaczego tak niechętnie zaakceptował hojność Mika. Otrzeźwiał w popłochu, gdy dziewczyna wyjęła książkę. Patrzyła na nią przez chwilę, a potem wzruszyła ramionami i odłożyła na niski stolik, który w większości przykryty był ubraniami. Zaczekaj. Tajen wyciągnął rękę i podniósł książkę. Choć wiedział, że to dziwne zachowanie w takiej sytuacji, otworzył ją i zaczął wpatrywać się w kartki, zbierając zamglone przez mroczniak myśli na tyle, by jakoś ją przeprosić, a przynajmniej liczył na to, że mu się uda. W mroczniaku jest narkotyk. Ladacznice próbują okraść ciebie i twoich przyjaciół. Tajen wpatrywał się w te słowa, czytając je w kółko, a potem zamknął książkę i wsunął ją z powrotem pod koszulę. Odstawił szklankę, delikatnie, lecz stanowczo odsunął dziewczynę, wstał, znalazł kurtkę i zlokalizował drzwi, a potem wyszedł chwiejnym krokiem. Kiedy znalazł się na korytarzu, przystanął na chwilę i zapiął guziki, żeby Vella nie wypadła, gdyby musiał siłą wywlec przyjaciół z ich pokojów. Albo odebrać kobietom to, co już im zabrały. Przez kolejne 10 minut słuchał przekleństw, które padały nie tylko z damskich ust. W końcu on i przyjaciele wyszli, choć Nil właściwie wisiał na Tajenie i Miku, na alejkę, którą przybyli do kwiatowego dworu. A przynajmniej Tajen taką miał nadzieję. Skąd wiedziałeś, że mają zamiar nas okraść? Po raz trzeci spytał Miko. Udawałem, że zasnąłem, a ona zaczęła grzebać w mojej kurtce. Skłamał Tajen. Ale jak... Po co udawałeś, że śpisz? Miałem wrażenie, że coś kombinują. Wrażenie? Miko nie dowierzał. Przeczucie, Nigdy nie miewasz przeczuć.
Właśnie, że miewam.
To dlatego niczego nie znalazłeś w Mejlancie. Straciłeś masę czasu na pomiary i próby logicznego ustalenia, gdzie wykopano tamte jaskinie.
Powinieneś po prostu zacząć kopać tak jak my. No nie, Nilu?
Nil potrząsnął głową. Jego twarz była pokryta plamami i blada, gdy patrzył na Tajena szeroko otwartymi oczami.
Dzięki za ratunek, powiedział tylko.
A potem zatrzymał się, zgiął w pół i zwymiotował na buty Mika.